Historia, którą dziś opowiem, jest jak film, kryminał, którego scenarzysta dość swobodnie puścił wodze fantazji. Jest tu ofiara niepełnoletnia, jest podstęp, są oprawcy, fałszywa przyjaźń, niecodzienny związek i miłość, jest żal do policji i nade wszystko irracjonalny motyw i egzekucja z perturbacjami. Zapraszam do województwa mazowieckiego. Jest rok 2020, luty. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Na 92. ceremonii wręczenia Oscarów najlepszym filmem roku zostaje wybrana południowo-koreańska produkcja Parasite. A polskie linie lotnicze LOT zawieszają połączenia lotnicze z Chinami w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, który to pomimo starań skazanych z góry na porażkę, za miesiąc dotrze również do Polski i zagości tu na długie miesiące, zmieniając i zniekształcając dotychczas znaną nam rzeczywistość. Tymczasem my jesteśmy w Piasecznie, 50-tysięcznym mieście niemal bezpośrednio sąsiadującym z Warszawą, z dzielnicą Ursynów. Bliskość stolicy sprawia, że podobnie jak pobliski bardziej renomowany Konstancin, nazywane jest sypialnią Warszawy. Oba miasta łączy ulica Puławska, ale i wygodna linia kolejowa. Tu w Piasecznie, na osiedlu przy ulicy Pawiej, mieszka rodzina Krasowskich, małżeństwo Marlena i Piotr wraz z dwójką nastoletnich dzieci, córką i synem. Krasowscy to poważani wśród sąsiadów, kulturalni i wykształceni ludzie. Mili, zawsze uśmiechnięci i towarzyscy. Dobra praca, którą oboje małżonkowie się cieszą, w zupełności pozwala na zaspokajanie bieżących potrzeb całej czteroosobowej rodziny. Córka Marleny i Piotra, Kornelia, ma 16 lat. Jest uczennicą pierwszej klasy drugiego LO w Zespole Szkół Zawodowych imienia Bielińskiego w Górze Kalwarii. Ta drobna, niewysoka blondynka o niebieskich oczach jest w klasie mundurowej, o profilu służba policyjna. Ta prawdziwa chęć niesienia pomocy innym, a nie tylko, jakby się wydawało, młodzieńcza fanaberia, zmusiła niejako dziewczynę do wybrania szkoły niemal 20 km od miejsca zamieszkania. Piaseczno nie oferuje takiego kierunku kształcenia. Warszawa, owszem, ale Kornelia wybrała mniej oczywisty kierunek, całkiem przeciwny, Górę Kalwarii. I to tam od pół roku, bo właśnie dobiegło końca pierwsze półrocze nauki, chodzi do szkoły. Do klasy mundurowej o profilu służba policyjna. Bo prawda jest taka, że Kornelia, pomimo tego, że jest delikatną młodą kobietą, to jest też bardzo pewna siebie, co już niewątpliwie predysponuje do wybranego zawodu. A ponadto jest bardzo empatyczną dziewczyną, która nie potrafi przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy, czy po prostu pozostawić kogoś w potrzebie bez pomocy. Jest przy tym cierpliwa i wyrozumiała. Ma bardzo dobre serce, a to, tak symbolicznie ujmując, od kilku miesięcy dzieli z nowym, a tak na dobrą sprawę to swoim pierwszym chłopakiem, Konradem. Jest szczęśliwa. O swoim chłopaku wypowiada się wyłącznie pozytywnie, w samych superlatywach. Tak o nim opowiada zarówno w gronie swoich bliskich znajomych i przyjaciół, nawiasem mówiąc licznych, jak i rodzicom. Ci nie mieli jeszcze okazji chłopaka poznać osobiście. Wiedzą o nim tylko tyle, ile usłyszą od Korneli. Ale i ze swoich obserwacji mogą wysnuć wniosek, co dla nich bardzo ważne, że Konrad na pewno nie ma na ich córkę negatywnego wpływu. Widzą, że ta znajomość nie wpływa źle ani na jej naukę, ani na zachowanie, ani na relacje z nimi samymi czy bratem. ale i z drugiej strony, żartując, nie wpływa też pozytywnie na przykład punktualność, która to od zawsze jest Corneli z Morą. Nastolatka notorycznie się spóźnia, również na spotkania z nim, i jest to niejako jej znak rozpoznawczy. Do pół godziny, na spotkania z chłopakiem czy przyjaciółmi, czy z powrotem do domu na ustaloną odgórnie godzinę, zawsze się spóźnia i wszyscy z jej otoczenia niejako biorą to na poprawkę. Bo nie ma nic bardziej pewnego jak to, że Cornelia się spóźni. Ale pomimo tego i całego jej młodzieńczego jeszcze roztrzepania, jest niezwykle lubianą osobą. Jest wesoła, energiczna, zawsze uśmiechnięta, pomocna. Wszystkie te cechy sprawiają, że z Cornelią po prostu miło spędza się czas. Jest 11 dzień lutego 2020 roku. Wtorek. Trwa pierwszy tydzień zimowych ferii. Cornelia ten tydzień spędza w domu, w piasecznie. Ale przecież zawsze można coś porobić, spotkać się ze znajomymi czy z chłopakiem. Nie inaczej jest dziś. Jest kwadrans po 19, kiedy to po pospiesznych przygotowaniach, zapewne już spóźniona, ubiera się, rzuca obecnemu w mieszkaniu tacie cześć i wychodzi. Mija 10 godzin i tym samym praktycznie cała noc. Jest 5 rano, 12 lutego, środa. Standardowo jak co dzień o tej godzinie pan Piotr wstaje do pracy. Ale zupełnie nie jak co dzień, jak nigdy, stwierdza, że nie ma Corneli. Jest to o tyle nietypowe, że pomimo swojej niepunktualności, zgodnie z przyjętymi zasadami po 22, ferie po 23, zawsze była już w domu. Jeśli miało być inaczej, w sporadycznych przypadkach nocowania u kogoś, zawsze o tym z wyprzedzeniem informowała. A tymczasem jest już przecież 5 rano. Pan Piotr budzi żonę. Ani jego telefon, ani pani Marleny nie zanotował żadnej próby skontaktowania się córki z nimi, co jeszcze wzmaga niepokój. Podejmują więc próbę dodzwonienia się do niej, ale telefon milczy. Corneli telefon co prawda uległ uszkodzeniu w ostatnich dniach, ale wyposażyła się w stary telefon mamy. Po to właśnie, by mieć stały kontakt ze znajomymi, ale i z nimi, z rodzicami. Co więc się stało? Pani Marlena po ostatecznym dobudzeniu się postanawia skorzystać z posiadanego numeru telefonu do Konrada, chłopaka Corneli. Bo choć jeszcze nie miała okazji go poznać, poprosiła córkę o numer telefonu, by w razie potrzeby mogła się z nim skontaktować. Jakby właśnie na taką okazję. Chłopak odbiera połączenie. Informuje, że owszem, miał się wczoraj spotkać z Cornelią, ale do spotkania nie doszło. Co więcej, chłopak przekazuje, że Cornelia wczoraj z nim zerwała. Przez komunikator. Bez żadnego tłumaczenia i, co szczególnie dziwne, bez żadnego powodu. Napisała po prostu: z nami koniec. Więcej się nie odezwała. Nie odpowiedziała już na żadne pytanie, ani nie odebrała telefonu. Na potwierdzenie swoich słów po zakończonej rozmowie Konrad przesyła zaniepokojonej matce screen rozmowy z komunikatora. Wynika z niego, że rzeczywiście dostał od Corneli lakoniczną wiadomość: z nami koniec. Było to o godzinie 20:35. Więcej, pomimo zapisanych próśb chłopaka, nie odezwała się. Konrad poinformował matkę Corneli, że dziewczyna poprzedniego wieczora miała udać się na ognisko organizowane z okazji urodzin jednej z jej najbliższych koleżanek, przyjaciółek, Martyny. Jej 17 urodziny wypadały bowiem następnego dnia. On sam też miał dołączyć na to ognisko po otrzymaniu dokładnych danych lokalizacyjnych, ale zamiast tego doczekał się wiadomości o zerwaniu. Nigdzie więc nie poszedł, bo i nie wiedział gdzie. Pani Marlena postanawia więc skontaktować się z Martyną. Znają, bo bywała u Korneli nieraz. Dziewczyny mieszkają stosunkowo blisko siebie, na tym samym osiedlu. Poznały się jednak w szkole, bo traf chciał, znalazły się w jednej klasie. Pani Marlena kontaktuje się z nią za pośrednictwem komunikatora. Jako że nie udaje się jej skontaktować inaczej, zostawia wiadomość i kontynuuje poszukiwania wśród innych znajomych i przyjaciół, o których wie i do których ma jakiś kontakt. Po kilku godzinach doczekuje się pisemnej odpowiedzi przez komunikator od Martyny o treści: Dzień dobry pani, nie mam z nią kontaktu od wczoraj. Wieczorem widziałam się z nią przez chwilę, maks 20 minut. Mówiła jedynie, że ma dziś mało czasu, bo umówiła się z Konradem. Pogadałyśmy chwilę, powiedziała, że musi zawijać. O nim opowiadała tylko tyle, że wynajął mieszkanie i głównie u niego przesiaduje. Później już nie miałam z nią kontaktu, jak się zawinęła. I rano Konrad do mnie napisał. Również zaczęłam się martwić. Odzew od Martyny był dla matki najbardziej istotny. Do tej pory tliła się nadzieja, że dziewczyny przebywają razem. Teraz już wiadomo, że nikt z najbliższego otoczenia nie wie, gdzie jest Kornelia. A to w połączeniu z brakiem kontaktu telefonicznego i wielogodzinnym już brakiem jakiejkolwiek aktywności dziewczyny w mediach społecznościowych, co dotychczas było nie do pomyślenia, jest już ekstremalnie niepokojące. Sprawa zostaje zgłoszona na policji. W kwestionariuszu zgłoszenia, obok danych personalnych, rysopisu i okoliczności zaginięcia, pojawia się pytanie, na które odpowiedź wydaje się rozładować napięcie i powagę u przyjmującego zgłoszenie funkcjonariusza. Czy córce zdarzyło się już uciec z domu? Owszem, zgodnie z prawdą pani Marlena przekazuje, że 3 lata temu miało miejsce coś takiego. Po 3-4 godzinach nieobecności i braku kontaktu z 13-letnią wówczas córką, zaniepokojona matka zgłosiła zaginięcie nieletniej. I choć po zaledwie 3 kolejnych godzinach sama wróciła do domu, a ówczesne zniknięcie było tylko efektem młodzieńczego buntu i złości na rodziców, w kartotekach ślad pozostał. Matka nie zamierza tego ukrywać, ale wobec takiego stanu rzeczy funkcjonariusz już wie, że zaginiona wkrótce sama się znajdzie. A sprawa zostaje zakwalifikowana do 3 kategorii zaginięć – poszukiwanie opiekuńcze. Czyli innymi słowy, trafia do kategorii dotyczącej osoby, której zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim oraz uzasadnionym zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności. Takie poszukiwanie opiekuńcze prowadzone jest w związku z samowolnym oddaleniem się z domu rodzinnego małoletniego w wieku powyżej 14 lat. I de facto ogranicza się do publikacji rysopisu i oczekiwania na rozwój wydarzeń. Przekaz matki, że obawia się, że stało się coś złego, nie jest w stanie nic zmienić. Prośby słowne, a następnie również pisemne o sprawdzenie billingów i lokalizacji ostatniego logowania telefonu córki też nie. Funkcjonariusze ograniczają się do prośby o niemyślenie w kategoriach, że coś się stało. Bo jak twierdzą, jakby coś się stało, znaleziono by trupa, to oni pierwsi by się o tym dowiedzieli. Nie bardzo wiadomo, jakby to miało uspokoić zafrasowaną matkę, jednakże ta śmiałość w formułowaniu takich twierdzeń wynika z towarzyszącego im przekonania, że Kornelia na pewno tylko trochę zabalowała i niebawem sama wróci do domu. Tak, jak miało to miejsce 3 lata temu. Tyle, że z kim miałaby zabalować, jeśli nikt z jej otoczenia nie wie, gdzie może być? Opracowany przy udziale rodziny, opublikowany na policyjnej stronie, a także powielany przez inne media i wykorzystany do plakatów rysopis wraz ze zdjęciem informuje. Kornelia Krasowska, 16 lat, 160 cm wzrostu, włosy długie za ramiona w kolorze jasny blond. budowa ciała szczupła. Ubrana była w czarne spodnie typu jeans, czarną bluzę z kapturem, czarną kurtkę typu bomberka i czarne trampki z białą podeszwą. Miała przy sobie dużą czarną torebkę. Wszystkie osoby, które widziały ją ostatnio lub znają jej aktualne miejsce pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie lub najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju. Rodzice, bojąc się o życie córki, na własną rękę podejmują poszukiwania. O postępach, a właściwie sugestiach, możliwościach, przypuszczeniach na bieżąco informują policję. W poszukiwaniach bierze udział rodzina, znajomi, często udający detektywów, by pod przykrywką przeprowadzać wywiady z wytypowanymi, a nawet zupełnie obcy ludzie, którzy drogą pantoflową i poprzez media społecznościowe dowiedzieli się o sprawie. Jeżdżą po mieście, rozlepiają plakaty. Dzięki znajomym i dotarciu do osób, które mają większe możliwości, 18 dni po zaginięciu, 29 lutego 2020 roku, udaje się ustalić ostatnie miejsce logowania telefonu, który Kornelia miała przy sobie w dniu zaginięcia. To okolice osiedla Grapa w Konstancinie, okolice ulicy Wilanowskiej i Literatów. Lokalizację potwierdza też historia map Google'a połączona z kontem pani Marleny, bo to przecież jej stary telefon miała przy sobie Kornelia. Na pomysł skorzystania z historii map wpadnięto właśnie dopiero teraz i zbiegło się w czasie z uzyskaniem lokalizacji logowania telefonu do stacji BTS. Metody uzyskania lokalizacji telefonu dają tożsame wyniki. Od tej pory poszukiwania skupiają się głównie w tym rejonie, rejonie osiedle Grapa i szerzej w Konstancinie. Wszelkie działania długo nie przynoszą rezultatów, a rodzina z dnia na dzień pogrąża się w coraz większej rozpaczy i bólu niewiedzy, a także braku wsparcia ze strony służb. Prywatne śledztwo, czy też raczej dochodzenie prowadzone przez rodzinę i znajomych, skutkuje uzyskaniem haseł dostępu do mediów społecznościowych i komunikatorów nastolatki. Rodzicom zależy szczególnie na prześledzeniu aktywności córki, w szczególności ostatnio prowadzonej przez nią korespondencji. W tej krytycznej sytuacji wydaje się to wręcz niezbędne do uzyskania wiedzy, co z dziewczyną mogło się stać. Zapisana i przeanalizowana przez rodziców korespondencja nie budzi jednak żadnych zastrzeżeń czy podejrzeń. Mocno zastanawiające jest natomiast coś innego. Otóż w historii korespondencji nie ma żadnej rozmowy córki z Martyną, jedną z jej najbliższych w ostatnim czasie koleżanek i osobą, z którą feralnego dnia się przecież widziała. Jest to o tyle dziwne, że matka ma pewność, iż dziewczyny za pośrednictwem tego komunikatora często rozmawiały. Co więcej, okazuje się, że Kornelia została przez Martynę zablokowana i dziewczyny wzajemnie nie mogą obserwować swoich profili. Czyżby nastolatki miały ze sobą jakiś konflikt? Co by jednak miało na to wskazywać? Przecież jeszcze w dniu zaginięcia były ze sobą umówione. Spotkały się i nic nie wskazywało na to, żeby były skonfliktowane. A i sama matka krótko później z Martyną rozmawiała. Ta wyrażała zakłopotanie nagłym zniknięciem koleżanki. I czym właściwie ewentualny konflikt mógłby skutkować? Wszystko to jest niepokojące, ale czy ta niespełna 17-letnia dziewczyna mogłaby być odpowiedzialna za zniknięcie swojej koleżanki? A może chłopak Martyny? Martyna ma przecież starszego, pełnoletniego, prawie 10 lat starszego od siebie chłopaka, który na dodatek jest w jakiś sposób na bakier z prawem. Był chyba nawet karany za posiadanie niedozwolonych środków. Czarne myśli kłębią się i wciąż nie dają spokoju najbliższym. Nie może być inaczej. Skoro Martyna idzie w zaparte i twierdzi, że widziała się tamtego dnia z Kornelią tylko przez 20 minut, po czym po tajemniczym telefonie się rozstały, to może warto porozmawiać z jej chłopakiem. Pani Marlena angażuje koleżankę, a ta pod przykrywką detektywa badającego sprawę pojawia się u 25-letniego Patryka, chłopaka Martyny. Patryk przekazuje, że nie ma żadnej wiedzy, gdzie może być Kornelia, ale słyszał, że zaginiona wraz ze swoim chłopakiem Konradem prowadziła przy wykorzystaniu aplikacji Snapchat nielegalny handel na skalę brazylijskich karteli. Że miała ogromne długi. Sugeruje, że to w tym środowisku należałoby szukać odpowiedzialnych za zniknięcie dziewczyny. Co na to rodzice? Czy mieli chociaż jakiś cień podejrzeń, że córka może zajmować się takimi rzeczami? Że może mieć jakieś długi i problemy? Nic z tych rzeczy. Oczywiście dla postronnych i dla funkcjonariuszy to może być element wyparcia, ale dla rodziców Korneli od tego momentu jasnym staje się, że te insynuacje Patryka to jedynie próba odwrócenia uwagi od prawdziwej przyczyny zniknięcia dziewczyny. Próba, która de facto rzuca ogromny cień na samego Patryka. Patryka, którego przesłuchująca go koleżanka rodziny sama określa słowami bezzębny, fafluniący gangus. Jest 26 kwietnia 2020 roku. Niedziela. 75 dzień poszukiwań. Przedpołudnie. Jeden z mieszkańców Konstancina, przemierzający powolnym krokiem znajdujący się na obrzeżach miasta rezerwat przyrody Łęgi Oborskie, dokonuje makabrycznego odkrycia. We wgłębieniu ziemi, jakby świeżo rozgrzebanym przez jakąś zwierzynę, dostrzega fragment ludzkiego ciała. Powiadamia policję. Ten swoisty grobowiec znajduje się trochę ponad 100 metrów od asfaltowej drogi, ulicy Literatów, mniej więcej na wysokości krzyżującej się z nią ulicy Adama Mickiewicza. To bezpośrednie sąsiedztwo osiedla Grapa, bliskie okolice miejsca ostatniego logowania telefonu zaginionej młodej dziewczyny. Nie ma wątpliwości, że to ciało 16-letniej Kornelii Krasowskiej. Śledztwo w momencie ujawnienia zwłok z marszu przejmują funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. I sprawa dopiero teraz nabiera tempa. Już nazajutrz funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP dokonują zatrzymania 7 podejrzanych o popełnienie zbrodni osób. 5 z nich po przesłuchaniach zostaje zwolnionych do domu. Pozostałe 2 to 17-letnia Martyna S., przyjaciółka ofiary, i jej chłopak, 25-letni Patryk B. Przed upływem 48 godzin od zatrzymania prokurator przedstawia Patrykowi B. zarzut zabójstwa, a mężczyzna przyznaje się do winy. Składa obszerne wyjaśnienia i bierze udział w wizji lokalnej w miejscu ujawnienia zwłok, gdzie ze szczegółami opisuje przebieg zdarzeń. Zostaje aresztowany do czasu rozprawy. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Martyna S. i również dowieziona na wizję lokalną, nie przyznaje się do zarzuconego jej czynu, do bezpośredniego udziału w zbrodni. Przyznaje natomiast, że była na miejscu zbrodni w czasie, kiedy przyjaciółka traciła życie i nie udzieliła jej pomocy. Jako że w dniu zabójstwa podejrzana Martyna S. nie miała ukończonych 17 lat, kończyła je zaledwie dzień później, sąd decyduje o umieszczeniu jej w ośrodku wychowawczym. Wkrótce później, w świetle zebranych w sprawie obciążających dowodów, wyraża zgodę, aby Martyna S. odpowiadała w sprawie na zasadach określonych w kodeksie karnym, a więc tak jak osoba dorosła. W toku śledztwa ustalono, że Kornelia feralnego 11 lutego wyszła z domu przy ulicy Pawiej około godziny 19:15. Swoje kroki skierowała do Biedronki przy ulicy Jarząbka, 400 metrów od domu, gdzie na parkingu przed umówiona była z Martyną. Dziewczyny miały zrobić drobne zakupy, a następnie udać się na ognisko, które z okazji przypadających nazajutrz swoich 17 urodzin organizowała Martyna. Ta na spóźnioną jak zawsze Kornelię czekała na parkingu z niejakim Kamilem, kolegą jej chłopaka Patryka. Kamil, poproszony przez Patryka, w zamian za 50 zł miał podwieźć dziewczyny swoim samochodem na miejsce biwaku. Pora to na ognisko dość nietypowa. Jest luty, nie ma co prawda śniegu ani mrozu, ale jest zaledwie 5 stopni na plusie. To jednak nie wzbudziło w Kornelii żadnych podejrzeń. Przeciwnie, była pozytywnie nastawiona, bo to przecież całkiem ciekawy pomysł na wspólne spędzenie czasu. Przy ognisku można się ogrzać, zjeść kiełbaski, napić się czegoś, a w planie miało być też strzelanie z nowo zakupionej przez Patryka wiatrówki. Kamil wypełnił swoją misję. Zawiózł dziewczyny swoją Hondą Accord do lasku w Konstancinie, oddalonego od parkingu, gdzie się spotkali o jakieś 9 kilometrów. Kiedy tylko dziewczyny wysiadły, odjechał. Patryk był już na miejscu w lasku. Czekał na dziewczyny. Po powitaniu, kilku minutach wspólnych rozmów i żartów, nastąpiło coś, czego Kornelia z pewnością zupełnie się nie spodziewała. Oto bowiem chłopak wyjął wiatrówkę, wymierzył w kierunku dziewczyny i nacisnął spust. Wbrew oczekiwaniom i planom, broń jednak nie wypaliła. Kornelia, nie czując jeszcze powagi sytuacji, zaśmiała się, uznając, że to żart. Patryk odłożył wiatrówkę i niejako jej wtórując, udał kolejny żart. Zapytał ją, czy zna jakieś chwyty samoobrony, czy potrafiłaby się obronić przed napastnikiem. Kornelia, nie czując podstępu, proponuje, żeby sam sprawdził. Zachodzi ją od tyłu, oplata zgiętą w łokciu ręką jej szyję i zaczyna dusić. Kornelia dopiero po kilku sekundach orientuje się, że to nie są żarty. Podejmuje walkę, ale nie potrafi wyswobodzić się z uścisku. Dochodzi do szamotaniny. Oboje przewracają się. Będąca w kleszczach Kornelia, poddana zdecydowanym działaniom oprawcy, wydaje się już być bez szans. Widząc przedłużającą się szarpaninę, Martyna sięga po wiatrówkę, przeładowuje ją i oddaje strzał. Śród dosięga celu, jaki obrała, trafiając w głowę koleżanki. Oddaje w sumie 3 strzały. Obezwładnioną dziewczynę Patryk przeciąga kilkanaście metrów dalej i umieszcza w przygotowanym dzień wcześniej, wykopanym na tę okoliczność dole. Leżącą dziewczynę uderza jeszcze łopatą. Ma bowiem wrażenie, że się poruszyła. Po wszystkim oprawcy przysypali ciało ziemią i gałęziami. Zanim pozbyli się torebki i zniszczyli telefon swojej ofiary, wysłali jeszcze z niego wiadomość do chłopaka Kornelii, Konrada, o treści „z nami koniec”. Była to niejako odpowiedź na wielokrotne próby skontaktowania się z nią. Była godzina 20:35. Później postanowili zaopatrzyć się w materiały opatrunkowe. Około 21:00 widziani byli pod apteką, gdzie Martyna opatrywała zakrwawioną dłoń Patryka. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci Kornelii było uduszenie. Oddano do dziewczyny 3 strzały z broni pneumatycznej. Została też uderzona metalowym przedmiotem, co koresponduje z zeznaniami Patryka. Ale żadne z tych obrażeń, w tym też wykonane przez chłopaka duszenie, nie było śmiertelne. Z raportu sekcji zwłok i z opinii biegłego wynika, że uduszenie nastąpiło wskutek przysypania ziemią i odcięcia dopływu powietrza. W momencie zakopywania Kornelia wciąż jeszcze żyła. Jaki był właściwie motyw działania sprawców? Otóż wiele wskazuje na to, że Martyna ze zwykłej zazdrości o szeroko pojętą popularność przyjaciółki, jej znajomości, a także urodę i pewną przewagę wizerunkowo-towarzyską wśród znajomych, posunęła się do kłamstwa. Kłamstwa, w które być może sama uwierzyła. Polegało ono na wmówieniu swojemu chłopakowi, że Kornelia stanowi dla niego, a właściwie dla nich, konkurencję w nielegalnym biznesie. Bo widziała, że dziewczyna handluje na Snapchacie prochami. Chłopak, wierząc czy nie, postawił sobie za punkt honoru, by sprostać jasno sprecyzowanym oczekiwaniom i planom swojej ukochanej. Spotykał się z Martyną od roku. Wciąż miał potrzebę zaimponowania jej i pokazania, jak bardzo mu na niej zależy. Według biegłego psychologa, pomimo różnicy wieku, jaka dzieliła sprawców, to 9 lat młodsza Martyna była stroną dominującą w tym związku. To ona stawiała warunki i to z całą pewnością ona była pomysłodawczynią tej szokującej zbrodni. W toku śledztwa przesłuchano w roli świadków szereg znajomych obu oskarżonych w tej sprawie. Z przesłuchań wyłania się obraz Martyny jako osoby skłonnej do agresji i zazdrości. Jedna z koleżanek opowiedziała, jak któregoś dnia została przez nią zaatakowana gazem pieprzowym. Inną koleżankę dotkliwie pobiła, by następnie przed innymi znajomymi tym faktem się przechwalać. Kornelii nigdy wcześniej fizycznie nie zaatakowała. W jej obecności nie okazywała swojej niechęci. Wręcz przeciwnie, grała jej dobrą koleżankę. Ale postronni twierdzą, że nie darzyła jej wielką sympatią. Wręcz jej nie lubiła, bo była ładna i powszechnie lubiana. Po morderstwie nie wyglądała na przygnębioną. Była uśmiechnięta, obojętna. A kiedy rozmowa zeszła na temat Kornelii i jej zaginięcia, krótko kwitowała, niby żartem, że może ją zakopali. Po odkryciu prawdy miała utrzymywać, że na pewno nic jej nie grozi, bo jej ojciec jest mundurowym. W istocie jest strażnikiem więziennym. Patryk z kolei sam siebie kreował na takiego niby gangstera. Utrzymywał przed znajomymi, że chodzi na ustawki, że włamuje się do bankomatów. Czy taka była prawda? Może się zdarzyło raz, ale w stałe tego typu praktyki nikt raczej nie wierzy. Są mało prawdopodobne. Dużo mniej niż to, że prowadzi jakieś nielegalne interesy, jakiś handel. Powszechnie było wiadomo, że z tego się utrzymuje. Ale tak jak potrafił kreować się na twardziela, tak potrafił też przyznać przed koleżanką, że niejednokrotnie dostał od Martyny w twarz. Oboje mieli też pewien problem z rodzicami Martyny, którzy stanowczo sprzeciwiali się ich relacji. Nie mogli się pogodzić z tym, że ich niepełnoletnia córka spotyka się z dużo starszym chłopakiem. Dodatkowo chłopakiem o raczej nieciekawej prezencji. Przebieg feralnego wieczoru i samej zbrodni odtworzono głównie na podstawie pierwszych zeznań Patryka, podczas których przyznał się do winy, i na podstawie eksperymentu procesowego, tzw. wizji lokalnej. W późniejszym etapie śledztwa i w trakcie procesu sprawcy wielokrotnie zmieniali swoje zeznania, nawzajem obarczając się odpowiedzialnością. Ale sąd nie miał wątpliwości co do prawdziwego przebiegu wydarzeń. Nie miał też wątpliwości, że para działała z zamiarem bezpośrednim. Patryk własnoręcznie, dzień przed zbrodnią, wykopał w lesie dół, co jednoznacznie dowodzi, że nie była to zbrodnia przypadkowa czy nieplanowana, choć niewątpliwie irracjonalna. W toku śledztwa i procesu wyszło na jaw, że pomysł pozbycia się koleżanki urodził się w głowie Martyny już w pierwszych dniach 2020 roku. Kilka tygodni trwało przekonywanie Patryka do tego czynu, a groźba zerwania ostatecznie skłoniła chłopaka do okazania tego swoistego dowodu miłości. Sąd okręgowy w Warszawie obu oskarżonym wymierza karę 25 lat pozbawienia wolności. Dla Martyny S., niepełnoletniej w momencie popełnienia zbrodni, to maksymalny wymiar kary, jaki zgodnie z obowiązującym prawem mogła usłyszeć. W przypadku Patryka B. sąd uwzględnił fakt przyznania się do winy, ujawnienia okoliczności przebiegu zbrodni, a także wyrażenia skruchy. I tylko dlatego uniknął kary dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zasądza ponadto od oskarżonych po 50 tysięcy złotych częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz matki, ojca i brata zamordowanej. Zadośćuczynienie w takich sprawach ma zwykle wymiar symboliczny. Pieniądze nie są przecież w stanie niczego zrekompensować. Ten ból i doznana pustka, wyrwa, ma swoje odzwierciedlenie w słowach pani Marleny, matki Korneli. W naszym domu było nas czworo, teraz jest nas troje i to nie jest ten sam dom. Walczymy każdego dnia, żeby wstać, wypić kawę, iść do pracy, żyć. Ale to nie jest to życie. Teraz jesteśmy zupełnie kimś innym. Kornelia była przekonana, że jedzie do lasu świętować urodziny przyjaciółki. Tymczasem zupełnie niespodziewanie spotkała ją śmierć. Ze szczegółami przez tę pseudoprzyjaciółkę zaplanowaną i z premedytacją przez nią jej zadana. Przez nią i jej chłopaka, który, o zgrozo, chciał w ten sposób okazać miłość swojej dziewczynie i zapobiec wiszącemu w przypadku niewykonania zadania rozstaniu. Rok po zbrodni na ścianie garaży na osiedlu Grappa, bezpośrednio sąsiadującym z lasem, gdzie rozegrała się tragedia, graficiarze stworzyli mural upamiętniający młodą mieszkankę piaseczną. Obok podobizny dziewczyny, jej imienia, widnieje napis wpisany w papirus. Kornelko, mimo że się nie znaliśmy, to nie jestem obojętny. Kornelia spoczęła na cmentarzu komunalnym w Piasecznie. Jej okazały grobowiec z białego granitu zdobi uśmiechnięte zdjęcie i epitafium. Niechaj się dowie, kto grób ten spotka i symboliczny biały kwiat, że tu niewinna leży istotka, którą brutalnie skrzywdził świat.